zdecydował się, czy tak podpadł Jeremiemu i skierował go tutaj w nasze strony. Okazało się, że w tym wszystkim jest Boży palec, że on poprzez swoje świadectwo mógł pozyskać i brata Marczaka, a także przez jego z kolei świadectwo mogły się nawracać kolejne osoby w tym braterstwu Pazowie. Wszystko wierzę, że jest jakby z Bożego prowadzenia. W ostatnim tygodniu, łącznie ze zborem australijskim, czy odnośnie zborów australijskich, które przekazały ponad 5100 złotych na nasz obiekt, na kupno obiektu. Także polskie zbory też w sumie przekazały kolejne 5000, zbór w Cieszynie, zbór w Polkowicach, już to jest ich druga jakby rata po 2000. I wierzymy i modlimy się, że Pan Bóg będzie nas tym wszystkim prowadził. Wiecie, że moje serce dzisiaj jest rozdarte. Ale chciałbym, zanim zakończymy to zgromadzenie, chciałbym podzielić się paroma myślami, tym, co jest, co mówimy, o czym rozmawiamy na naszych też czwartkowych nabożeństwach. I pamiętacie, w ostatnim czasie mówimy na temat Bożej bojaźni, że jak ważną rzeczą jest, żeby lud Boży chodził, uczył się, pielęgnował bojaźń Bożą. I w psalmie 34 czytamy bardzo ważne słowa dotyczące Bożej bojaźni. Powiedzieliśmy, ci, którzy są w czwartki, którzy mogą być i którzy starają się być w czwartki z tego względu, że po prostu mogą wygospodarować swój czas, a zachęcam do tego, abyśmy byli, uczestniczyli w tych nabożeństwach, w nauczaniu Bożego Słowa. Zachęcam do tego, żebyśmy byli we wtorki też na modlitwie, bo w ostatnim czasie zdarzało się, że myśmy przyjeżdżali z Ustronia, praktycznie jedna osoba tutaj była, tutaj najbliżej, i parę osób z naszej rodziny. Ważne jest, żeby Kościół stał na straży, w modlitwie, bo my toczymy, bracia i siostry, duchową walkę. Czy nam się to podoba, czy nie, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie. Toczymy naprawdę duchową walkę na śmierć i życie. I diabeł chce zatrzymać swoje dzieło, Boże dzieło tutaj na tym miejscu. Ale z drugiej strony też wiemy, że Bóg nas zachęca i kto był w czwartek na nabożeństwie, wierzę, że byłeś zachęcony do tego, aby służyć Bogu, aby uwielbiać Pana. I byliśmy zachęceni usługą brata Wrotnickiego. A więc kiedy Pismo mówi o Bożej bojaźni, to słowo bojaźń w języku hebrajskim oznacza cześć i szacunek. Nie tylko bojaźń, respekt, ale cześć i szacunek dla Boga. I mówiliśmy o tym, że są cztery grupy ludzi, którzy w różnoraki sposób pokazują nam, czy mają bojaźń Bożą, czy jej nie mają. I mówiliśmy, koncentrujemy się na nas, odrodzonych ludziach, wierzących w Jezusa Chrystusa, tych, którzy przeżyli, doświadczyli bezpośrednio od Niego przebaczenie swoich grzechów. Doświadczyli to w swoim duchu, że są pojednani z Bogiem. Mówiliśmy, że sami chrześcijanie dzielą się na takie cztery różne grupy. Takich, którzy praktycznie nie mają Bożej bojaźni. Albo bardzo, że tak powiem, śladowo ta bojaźń Boża jest w ich życiu. Inni z kolei mają jej, dlatego też bardzo często, z reguły, grzeszą, robią rzeczy, które Bogu się nie podobają. Drugą grupę stanowią ludzie, chrześcijanie, którzy w myślach czy w pragnieniach są pełni nieczystości i grzechu, ale na zewnątrz starają się tego nie pokazywać. I powstrzymują się, starają się powstrzymywać bardziej przed karą niż z miłości do Boga od grzechu. Kolejna grupa to są ci, którzy w swoich myślach grzeszą. Ich to trapi, ich to męczy, ale nie mają zwycięstwa w swoim życiu. I ostatnia grupa to są ci, którzy nauczyli się Bożej bojaźni, którzy trwają w Bożej bojaźni. I moi drodzy, chodzi o to, Słowo Boże nas do tego zachęca, abyśmy zobaczyli, że jako Boży ludzie, jako Boży lud, albo będziemy wzrastać w Bożej bojaźni, albo nie będziemy wzrastać w Bożej bojaźni. I w tym psalmie 34, słuchajcie, dziwna sytuacja, bo Dawid napisał te niezwykłe słowa o Bożej bojaźni. Napisał w sytuacji, kiedy był w ogromnym zagrożeniu, kiedy znalazł się u króla filistyńskiego, kiedy czuł, że jego życie jest zagrożone i wręcz w taki bardzo dziwny sposób próbował się ratować. Biblia mówi, udawał obłąkanego, ślinił się, uderzał pięściami o drzwi. Dziwnie wyglądał ten mąż Boży, prawda? Dziwnie to musiało wyglądać. Ale czuł tak zagrożenie życiem, że nie wiedział, jak się uratować przed tym wrogim królem i tymi ludźmi, którzy tam byli, i wiedział, że nie ma żadnych szans. I mówi tak, Dawid, zaczyna się ten psalm, Dawid, gdy udawał obłąkanego przed Abimelechem, a wypędzony przez niego odszedł, Abimelech mówi, kim jest ten Dawid? Mówi, to jest ten, o którym śpiewają piosenki, te pieśni, że Saul pobił swój 1000, a Dawid swoje 10 000. Ja mam dość obłąkanych u siebie, dość mam takich ludzi u siebie, i kazał go wypędzić. Ale Dawid mówi takie wspaniałe słowa, będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. Słuchajcie, mówi te słowa, gdy jego życie było w zagrożeniu. Niechaj słuchają dusza moja, niech moja będzie się chlubić Panem, niechaj słuchają pokorni i weselą się. Wysławiajcie Pana ze mną, wywyższajmy wspólnie imię Jego. Szukałem Pana i odpowiedział mi, uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie i oblicza Wasze nie okryją się wstydem. Ten biedak wołał, a Pan słuchał i wybawił go z wszystkich ucisków jego. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją, i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. I teraz Dawid mówi, bójcie się Pana, święci Jego, bo niczego nie brak tym, którzy się Go boją. Lwięta cierpią niedostatek i głód, lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie, nauczę was bojaźni Pańskiej. Jakim ma być człowiek, który kocha życie, lubi oglądać dobre dni. Strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych. Odwróć się od zła i czyń dobrze. Szukaj pokoju i ubiegaj się oń. Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, a uszy Jego słyszą ich krzyk. A więc w takim momencie Dawid z natchnienia Ducha Świętego pisze na temat Bożej bojaźni. Mówi tak, że człowiek Boży może nauczyć się i może zyskiwać bojaźń Bożą. I pamiętacie, w ostatnim czasie mówiłem, że kiedy wchodzimy w społeczność z Bogiem, kiedy Duch Boży przychodzi do naszego serca, to Duch Boży w naturalny sposób wzbudza w nas bojaźń przed Panem. Kiedy rodzisz się na nowo, kiedy oddajesz swoje życie Bogu, kiedy Duch Święty zradza cię do nowego życia z Bogiem, kiedy krew Jezusa oczyszcza cię z twoich grzechów, wtedy On wkłada bojaźń, respekt, cześć przed naszym Bogiem. I to jest tak potężne, tak wielkie. Moi drodzy, kiedy ja tego doświadczyłem w momencie mojego nawrócenia, zanim jeszcze przeżyłem chrzest w Duchu Świętym, ta bojaźń Boża była w potężny sposób już we mnie. Ona była w tym momencie, kiedy oddałem swoje życie Bogu. I pamiętam, kiedy znalazłem się w miejscach, w sytuacjach, gdzie było przekleństwo, gdzie były nieczyste rzeczy, ja po prostu nie byłem w stanie tam wytrzymać. To mnie tak raziło, to mnie tak bolało, to było czymś tak niesamowitym. Obrażało tego Boga, świętego Boga, któremu powierzyłem moje życie i moje serce, i wiedziałem, że On święty jest we mnie. Ale zauważamy coś takiego, że im dłużej wygląda nasze życie, bracia i siostry, to jakby przyzwyczajamy się do pewnych rzeczy. Wokół nas jest tyle nieczystości, tyle nieprawości, że zaczynamy jakby akceptować, że to jest normalne. Ale mówię wam, bracia i siostry, że to nie jest normalne. Że to ciągle jest grzechem, że to ciągle jest nieczystością, że to ciągle Bogu się nie podoba. I Dawid mówi tak, chcę nauczyć was Bożej bojaźni. W czwartek, kiedy na ten temat się dzieliłem jakiś czas temu, mówiłem, że taką pierwszą rzeczą, jeżeli człowiek Boży chce wzrastać w Bożej bojaźni, to musi się zdecydować, musi świadomie obrać, świadomie pragnąć, aby nabywać tej Bożej bojaźni. W księdze przypowieści Salomona czytaliśmy wtedy w pierwszym rozdziale, Bóg wzywa swój lud i mówi tak w pewnym, już pod koniec pierwszego rozdziału, mówi tak, może od 28 wiersza. Wtedy wzywać mnie będą. Kto będzie wzywał? Tych, których Bóg wzywał, aby nabyli Bożej bojaźni, ale oni nie chcieli. I wtedy Bóg mówi, wtedy oni mnie będą wzywać, lecz ich nie wysłucham. Szukać mnie będą, lecz mnie nie znajdą, bo nienawidzili poznania i nie obrali bojaźni Pana, nie chcieli mojej rady, gardzili każdym moim ostrzeżeniem. Co to znaczy? Tu jest powiedziane, nie obrali bojaźni Pana. A w innym miejscu jest napisane, że kiedy Duch Pana zstępuje na nas, to jest napisane, że daje nam upodobanie w bojaźni Pana. Boże dziecko, Boży człowiek ma upodobanie. To słowo upodobanie, wtedy mówiłem, oznacza takie upodobanie, jak mamy w miłym zapachu, w perfumie, w wonności. A więc bojaźń Pańska jest takim perfumem, taką wonnością, którą człowiek Boży jest napełniony, nasycony. Jeżeli ją masz, to inni będą tą bojaźń czuć, odczuwać w twoim życiu. Jeżeli jej nie masz, też nie będzie czuć tej wonności. A więc upodobanie. Czy masz to upodobanie, to pragnienie, czy bojaźń Pańska jest dla ciebie czymś godnym pożądania, czymś, co sprawia przyjemność, tak wspaniale pachnie, jeśli chodzi o Bożą obecność. I mówiliśmy tak, że powinniśmy nie tylko sobie to uświadomić, że decydujemy się, obieramy bojaźń Pańską, ale kiedy patrzymy na swoje życie, możemy powiedzieć, jak dużo brakuje mi bojaźni Pańskiej. Bo gdybym chodził w bojaźni Pańskiej, wielokrotnie w ciągu dnia, czy może w minionym tygodniu, nie powiedziałbym tego, nie zachowałbym się w taki sposób, prawda, bracia i siostry? Bo masz bojaźń Pańską. Nie wypowiadałbym imienia Jezus nadaremno, czy imienia Bożego nadaremno. Nie byłoby to imię Jezus tak jak przed nawróceniem, takim przerywnikiem, czy wypowiedzią w moich ustach, bo masz bojaźń Pana, bo bojaźń Pana pokazuje i mówi tobie i mnie, że imię Jezus jest świętym imieniem. Bo imię Jezus znaczy, Jahwe jest moim zbawieniem. I kiedy ludzie używają imienia Jezus jako przerywnika, to znaczy w ogóle nie mają bojaźni Bożej, nie mają respektu i nie wiedzą, kim jest Bóg i jakim wspaniałym i cudownym imieniem jest imię Jezus. A więc kolejnym krokiem jest uznać, wyznać, brakuje mi bojaźni Pańskiej. Później mówiliśmy według Ewangelii Mateusza 7, od 7 do 12, że jeżeli czegoś nam brakuje, mamy prosić Boga. Panie, daj mi bojaźni Twojej. Daj mi bojaźni Twojej. A więc jest bardzo ważna rzecz. Słuchajcie, nie odbędzie się to, nie będziemy nabywać Bożej bojaźni, kiedy także wraz z Duchem Bożym, który w nas jest i tą bojaźń sprawia, nie będziemy ukierunkowani w naszym dążeniu, w naszych pragnieniach, w naszych tęsknotach, aby bojaźń Pana była w naszym życiu. Dlatego Dawid, pisząc ten psalm 34, mówi, chodźcie, nauczę was bojaźni, nauczę was w jaki sposób, kiedy będziecie mieli coraz więcej Bożej bojaźni w swoim sercu. Zawsze myślałem, że to działa w sposób automatyczny, ale to słowo nam pokazuje, nie, że to nie działa w sposób automatyczny, że jeśli chcę w tej dziedzinie wzrastać, powinienem w tym kierunku podążać, skoncentrować swoją uwagę, aby moje serce było pełne Bożej bojaźni. W Przypowieściach w 2 rozdziale od 1 do 8 wiersza jest napisane, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra, i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga. A więc kiedy będziesz miał to pragnienie wzrastać w poznawaniu Boga, to też w tym momencie będzie wzrastała bojaźń przed Panem, bo im bardziej będziesz znał Boga, im bardziej będziesz Go znał, będzie przychodziła bojaźń do twojego i do mojego serca. Moi drodzy, dlatego czwartym krokiem po tym, kiedy jestem ukierunkowany, kiedy wyznaję, że brak mi jest, kiedy proszę Boga, czwartym krokiem jest studiuj zagadnienie Bożej bojaźni w Bożym Słowie. Bądź człowiekiem, który czyta, rozmyśla, studiuje Boże Słowo pod tym kątem.
Ja jestem zdumiony, że i nieraz wam o tym mówiłem, że wielu ludzi, którzy nawracają się do Boga, mówią, że narodzili się na nowo, mówią, że Jezus jest ich Panem i Zbawicielem, ale niewiele albo w bardzo małym stopniu poświęcają uwagę tej księdze, Bożemu Słowu. Ale Słowo Pana płynie, kiedy zrobisz wszystko. Jeżeli szukać będziesz poznania Boga, Jego osoby, wtedy przyjdzie też bojaźń do twojego serca, bo zobaczysz, kim jest Bóg. Jakim jest Bóg? Powiesz, Bóg jest miłością. Bóg przecież jest łaskawy. Niektórzy ludzie wręcz mówią, przecież Bóg nikogo nie pośle do piekła. Ja też tak myślałem. Ale chcę ci powiedzieć, że w tym samym czasie, kiedy Bóg jest miłością, Biblia mówi, że On jest świętym Bogiem, sprawiedliwym Bogiem, że On żadnym miarą nie zgodzi się, aby w życiu Jego dzieci, Jego ludu była nieczystość i był grzech. Kiedy poznajesz Boga, kiedy poznajesz Jego Słowo, zaczyna rosnąć, wzrastać ta świadomość tego, kim jest Bóg, i to napawa nas bojaźnią, respektem przed obliczem wszechmogącego Boga. A więc kiedy czytasz różnego rodzaju księgi, niektórzy mówią, a w tej księdze Starego Testamentu tam jest tyle różnych walk, tam jest tyle przelanej krwi. Ale kiedy czytasz te księgi, możesz zobaczyć, że ten, który jest pełen łaski i pełen miłości, kiedy lud Boży, chociaż miał do niego tak wielką cierpliwość i znosił ich przez dziesiątki lat i posyłał do nich proroków i mówił im, upamiętajcie się, nie odwracajcie swojego oblicza ode mnie, pozostawcie grzechy bałwochwalstwa, tylko czcijcie moje imię, tylko przychodźcie do świątyni. Oni robili wiele różnych rzeczy. I wiecie, co się stało? Nagle możesz przeczytać, Żydzi nie mogli w to uwierzyć. Prorocy nie mogli w to uwierzyć. Habakuk, kiedy prorokuje o sądzie Bożym nad Izraelem i mówi, że świątynia będzie zburzona, mówi, Boże, czy Ty w ogóle na coś takiego pozwolisz? Ale kiedy czytasz tą księgę, możesz zobaczyć, że ten, który jest pełen miłości, łaskawości, cierpliwości i nie od razu wychodzi z sądem, nie od razu przychodzi z gniewem, nie, on wielokrotnie tak wzywa nas, napomina nas, ale przychodzi moment, gdy człowiek nie chce słuchać jego wezwania, przychodzi jego sąd i nawet w tym sądzie on dalej okazuje łaskę i miłosierdzie. Ale przychodzi sąd i oni nie mogli zrozumieć, że Bóg może zabrać ich świątynię, że Bóg może pozwolić, że cała świątynia będzie spalona. Dlatego, że On jest świętym Bogiem. I mówili, Boże, czy Ty pozwolisz poganom wejść do Twojej świątyni i zniszczyć ją? Kiedy czytasz tą księgę, to właśnie ona Ci pokazuje. Bracia i siostry, dzisiaj przy tym stole, o czym mówiliśmy? Kiedy brałeś chleb, kiedy brałeś kielich, o czym mówiliśmy? Czy mówiliśmy tylko o miłości Bożej? Czy nie głosiliśmy i nie świadczyliśmy, że tak samo jak Bóg jest pełen miłości, jest Bogiem świętym i sprawiedliwym? Krzyż zwiastuje i miłość, i świętość. Miłość, bo nie ty i ja musieliśmy zawisnąć na krzyżu. Uczynił to za nas Jezus Chrystus. I świętość Bożą, i sprawiedliwość, bo gniew Boży został wylany na grzesznika, którym stał się za nas sam Pan Jezus Chrystus. On nie miał sam w sobie grzechu, ale wziął na siebie nasze grzechy, nasze nieprawości. A więc, kiedy czytasz tą księgę, kiedy czytasz różnego rodzaju miejsca, możesz doświadczać, możesz nabywać, poznawać, kim Bóg jest. A przez to to sprawia bojaźń przed Bogiem, respekt przed Bogiem w twoim i w moim sercu. A więc nie omijaj tej księgi. Moi drodzy, prorok Izajasz mówi, ja będę błogosławił, ja będę się pochylał nad tymi, którzy z drżeniem odnoszą się do mojego słowa, którzy z drżeniem przychodzą i czytają moje święte słowo, nie lekceważą, nie lekko traktują mojego świętego słowa. Czytamy tak w 66 rozdziale proroka Izajasza. Bóg mówi tak, lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu, i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Słuchajcie słowa Pana, wy, którzy z drżeniem odnosicie się do Jego słowa. powiedzieli wasi bracia, którzy was nienawidzą, którzy wypędzają was z powodu mojego imienia, mówiąc, niech Pan objawi swoją chwałę, abyśmy mogli oglądać waszą radość. Lecz oni będą zawstydzeni. To jest 5 wiersz 66 rozdziału. A więc Bóg pochyla się, Bóg udziela łaski, Bóg udziela błogosławieństwa nad tymi, którzy czytają tą księgę, którzy otwierają swoje serce i którzy traktują na serio, poważnie Jego święte słowo. Nie jest ono jakimś dodatkiem do naszego życia, ale ono stanowi o naszym życiu, określa nasze życie. Wiecie, co Pan Jezus mówi? Po czym można poznać praktycznie, że Go miłujemy, jeśli zachowujemy Jego słowo, Jego przykazania. Ten mnie miłuje, mówi Jezus, kto słów moich przestrzega. Ten naprawdę mnie miłuje. A więc studiuj Boże Słowo, studiuj zagadnienie bojaźni Bożej w Bożym Świętym Słowie. I teraz Dawid w tym psalmie 34 mówi, chcę wam pokazać coś więcej, żebyście zrobili pewne świadome kroki. I w tym 34 wierszu Dawid nazywa to, nazwał to szkołą Bożej bojaźni. Mówi, chcę, żebyście podjęli naukę w takiej Bożej szkole, aby więcej bojaźni było w waszych sercach, czci, respektu, poszanowania, posłuszeństwa dla Jego świętego słowa. I tu jest napisane tak, Dawid tutaj mówi tak, jakim ma być człowiek, chodźcie, nauczę was bojaźni, jakim ma być człowiek, który kocha życie i lubi oglądać dobre dni. Pierwszą rzeczą mówi, strzeż swojego języka od zła. Strzeż swojego języka od zła, a warg swoich od słów obłudnych, mówią przy powieści 6:16-19. Od zła, od złych rzeczy, a także od wszelkiego zakłamania, od wszelkiego rodzaju obłudy. Strzeż swojego języka. Pamiętacie, Słowo Boże nam mówi, że siedem rzeczy, tych sześć rzeczy, w sumie siedem rzeczy, których Bóg nienawidzi, i na tych siedem rzeczy trzykrotnie wspomniane są, jest mowa o niewłaściwym języku. W liście do Efezjan w 4 rozdziale tutaj czytamy takie słowa. W wierszu 29, niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, by przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A popatrzcie do wiersza 5 rozdziału, wiersz 3 i 4, a rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Jakie, co powinno wychodzić z moich ust? Tu jest napisane słowa, które budują i słowa dziękczynienia dla Boga. A więc pilnuj swoich warg. Jeśli chcesz nabywać, chcesz wzrastać w Bożej bojaźni, bo słuchajcie, w pewnym momencie, to właśnie kiedy będę pełen Bożej bojaźni, ta bojaźń Boża uchroni mnie przed niewłaściwymi decyzjami, niewłaściwym zachowaniem, niewłaściwymi postawami. Nie będziesz siedział później w gronie szyderców i śmiał się z Bożego Słowa. Dzisiaj wielu ludzi mówi obrzydliwe, straszne rzeczy na temat Pisma Świętego. Straszne rzeczy. Oni myślą, że tak będzie zawsze. Ale Boża łaska i Boża cierpliwość daje tym ludziom czas ku upamiętaniu. Ale przyjdzie moment, kiedy Bóg wkroczy i osądzi. Pamiętacie, Biblia mówi, że Bóg osądzi nas z każdego słowa, ze wszystkiego, co wypowiedziały nasze usta. A więc, jeśli chcesz nabywać bojaźń, pilnuj swoich warg. Czy jest tam obmowa? Czy są tam oszczerstwa? Czy są tam jakieś... Ja już nie mówię przekleństwa, bo to już w ogóle nie powinniśmy o tym mówić. Ale tu jest napisane, niech wasza mowa nie będzie zła. Ja myślę, że jest taki, wiecie, dobry język, jest taki gdzieś tam na granicy dobrego smaku i w ogóle zły język. Chrześcijanin nawet powinien unikać tego języka na granicy, od wszelkich jakichś niewłaściwych dwuznaczności. Jeśli chcesz nabyć bojaźń Bożej, pilnuj. Dawid tak pięknie modli się w psalmie 141, wierszu 3. Panie, postaw straż przed ustami moimi. Pilnuj drzwi warg moich. A pamiętacie, co Jakub mówi o języku? Rozpalony może być i najczęściej, czy jeśli jest rozpalony, rozpalony jest przez piekło. Mały ogień. A więc strzeż swojego języka. Moi drodzy, właśnie języki doprowadziły, że lud Boży na pustyni nie wszedł do ziemi obiecanej. Bo ich mowa, tam nie było przekleństw, ale ich mowa była pełna niewiary, pełna strachu, pełna obaw. Mówią, co z nami zrobił Bóg? Przecież ci ludzie nas pokonają, my nie damy rady. Oni mówili, że słowa niewiary. Popatrzcie, zły język, zła mowa, to też mowa nie tylko narzekania i obmawiania, ale też niewiary. Dalej Dawid mówi tak, jeśli chcesz nabyć Bożej mądrości i chcesz być w szkole Bożej mądrości, a każdy z nas musi zadecydować, czy tego chce, to mówi, odwróć się od zła, nie tylko pilnuj swoich warg, ale też odwróć się od wszelkiego rodzaju zła. Usuń wszystko to, co wiesz, że Bogu się nie podoba, że jest niezgodne z Jego wolą, z Jego świętym słowem. Kto to ma zrobić? Bóg ma za ciebie to zrobić? Nie, ty i ja mamy to zrobić. Odwróć się od zła. Jak czytamy Efezjan, 4 rozdział, to tu jest, to są takie piękne słowa w 4 rozdziale, skierowane do nas wierzących. Od 25 wiersza, przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie. A niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować. Gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz, zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie Jezusie. Coś mamy zrobić, odwróć się od zła. A więc, kiedy patrzymy na swoje życie, kiedy patrzymy na swoje zachowania i postawy, to mówimy, nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Podejmij walkę, aby to zrobić. Ale to nie jest wszystko, jeśli chodzi o tą szkołę bojaźni Bożej. Powstrzymuj język, odwróć się od wszelkiego rodzaju zła, ale Dawid tutaj dalej mówi, zacznij czynić dobrze. Rób jak najwięcej dobrze. Gdziekolwiek jesteś, wokół swoich sąsiadów. Wiecie, to jest niesamowite, kiedy możesz widzieć, kiedy też inni mogą widzieć, jak stajesz się jako Boży człowiek źródłem błogosławieństwa dla swoich sąsiadów. Kiedy u nas pracownicy ostatnio dokonywali pewnego remontu, tak patrzyli na nasze relacje między sąsiadami, między nami i sąsiadami, byli zdumieni. Mówią, kiedy jesteśmy w różnych miejscach, ludzie jeden obok drugiego mieszkają za ścianą, oni nie mogą patrzeć na siebie. A wy się witacie? A wy jeden do drugiego do ogrodu wchodzicie, jeden drugiemu chętnie pożycza, pijecie wspólnie kawę? Zacznij czynić dobrze. Zacznij pomyśl, co mogę zrobić dobrego dla mojego sąsiada. Co mogę zrobić dla tego, który jest w zasięgu jakby mojej ręki. Co mogę dobrego dla niego zrobić? Jak mogę go ubłogosławić? Jeśli chcesz nabywać bojaźni Pana. A więc stroń, pilnuj języka. Stroń od wszelkiego zła. I podobieństwa, za jak mówi Boże Słowo. Ale też ta pozytywna część, zacznij czynić dobrze. Mamy taką też historię, bardzo, bardzo trudną, powiem ogólnie, w naszym pobliżu. I pewnego razu wracam z biura w Ustroniu i spotykam tą kobietę. Wiem, w jakim wielkim jest utrapieniu. Mówię, proszę Panią, my modlimy się o Panią. My modlimy się za Panią. Pan Bóg uczyni wszystko dobrze, niech Pani ufa. Wiecie, miała ogromne, ogromne problemy. Ogromne problemy. Została tak niesamowicie oszukana. Bóg jest dobry. Bóg ją przez to przeprowadził. Jest jakiś etap tego, ale Bóg ją przeprowadził. Wiecie, i mogę się cieszyć, jak ona, jak to, co ona może myśleć i mówić, ale chcę, żeby była błogosławiona, bo tam, gdzie jesteś, stajesz się źródłem Bożego i możesz być źródłem Bożego błogosławieństwa dla innych. I wierzę, że to mamy w sercu. Niech nie mówią o nas, a to jest ten najgłośniejszy, a to jest ten, który nie umie się zachować, a to jest ten, który tak mówi, a to jest ten, który coś nie wywiązał się. Nie. Niech mówią, a ty staraj się, może się potknąłeś, ale zmień to. usuń niewłaściwy język. Pilnuj swojego języka. Strzeż swoich warg. Niech będzie tam coraz więcej dziękczynienia, niech będzie uwielbienia, niech ta mowa buduje, niech ta mowa podnosi innych, a szczególnie tych, którzy należą do Jezusa Chrystusa, prawda? Ale też zacznij czynić dobrze. Pamiętacie, mówiłem wam o tym człowieku, o tym, który prowadzi to więzienie w Stanach Zjednoczonych. Wziął na serio tylko jeden werset. Jeden werset. I z więzienia tak pełnego zła i nieprawości stał się to miejsce chwały i uwielbienia Boga. I wielu zostało zbawionych, uratowanych. Wiesz, że jesteś Bożym dzieckiem. Wiesz, że jesteś królewskim kapłaństwem. Wiesz, że Bóg będzie cię błogosławił, chce cię błogosławić i chce cię używać. Oczywiście możemy powiedzieć, wiele nam brakuje, ale chcemy się uczyć, chcemy wzrastać. Czyń dobrze. Pomyśl, co mogę zrobić dobrze dla moich braci i sióstr zboże. Co mogę zrobić dobrze dla mojego sąsiada? Bo wiecie, Biblia też mówi o sąsiadach. Mówi o sąsiadach. I mówi, że powinniśmy być błogosławieństwem dla naszych sąsiadów. Szukaj pokoju. Ostatnia rzecz. Szukaj pokoju. Ubiegaj się o nie. Kiedy traci Boże dziecko pokój Boży w swoim sercu, kiedy przychodzi niepokój, wiecie, Boży pokój jest nam dany, kiedy nasze serce, sumienie nas nie oskarża. Kiedy jesteśmy, zachowujemy serca nasze w czystości, kiedy nie wdepnęliśmy w coś, co Bogu się nie podoba i wiemy, że to się Bogu nie podoba i wdepnęliśmy w to, nie możesz mieć pokoju Bożego. To nie znaczy, że tracisz pokój z Bogiem, ale tracisz Boży pokój. A jeżeli dłużej będziemy chodzić bez Bożego pokoju, przyjdzie coraz więcej zamieszania, bo niepokój będzie budował zamieszanie i brak jasności. Nie będziemy rozumieć, co Bóg do nas mówi, przestaniemy Go słyszeć. Dlatego tu Dawid mówi, szukaj pokoju, ubiegaj się o pokój, chodź w Bożym pokoju, a wtedy nabędziesz bojaźni Pańskiej. Wtedy zobaczysz, o, dzięki Bogu. Przedtem to jakoś tak wydawało mi się, że może być, ale dzisiaj ja wiem, że nie mogę sobie na to pozwolić. Ja wiem, jak ma wyglądać mój ubiór, jak mówi Słowo Boże. Ma być czysty, ma być przyzwoity, ma być skromny. Ja wiem, i co powinno wychodzić z moich ust. Ja wiem, jak powinienem się zachować. Dlaczego? Bo zaczyna bojaźń Boża wypełniać nas, naszego ducha, nasze serce, naszą świadomość. Moi drodzy, dokończę to w tygodniu, jeśli Bóg pozwoli, w czwartek. Ten najbliższy czwartek będę kontynuował. I będziemy też mówić o tym, jak wielkie błogosławieństwa są obiecane tym, którzy chodzą w Bożej bojaźni. To, co mówi Boże Słowo. Ale teraz chciałbym nas zachęcić. Wierzę, że Duch Święty chce nas zachęcić, abyśmy coś w tym kierunku zrobili, świadomie. Byli zdeterminowani, aby nabywać coraz więcej Bożej bojaźni w naszym życiu. Niech nas Bóg błogosławi. Powstańmy.